Dzień dobry. Dzisiaj fragment z mojej książki Racjonalna kreatywność pod tytułem Człowiek czy maszyna. Goodbye Lenin, choć nie żegnamy rewolucji, tym razem przemysłowej. Podobno wchodzimy w tę o numerze 4.0, także więc po przejściu z gospodarki opartej na rolnictwie i produkcji manufakturowej na produkcję masową w fabrykach i w konsekwencji na rodzinach proletariatu, drugiej rewolucji przemysłowej, gdy pod wpływem gwałtownego rozwoju nauki i techniki zbogaciliśmy się m.in. o żarówkę elektryczną, samochód, czołg, karabin maszynowy, samolot, dynamit i ZSRR. Rewolucji naukowo-technicznej, erze komputeryzacji, automatyzacji, wykorzystania energii jądrowej, udoskonalenia telekomunikacji, transportu, internetu i Facebooka, wygląda na to, że weszliśmy w czas zupełnie nowych relacji człowiek-maszyna. Doskonałym przykładem są silniki lotnicze Rolls-Royce'a, które w pewnym sensie same się kontrolują. Układ czujników monitoruje ich pracę w lecących samolotach, których jest zwykle w powietrzu kilka tysięcy. I gdy zostanie wykryta jakaś anomalia, zostają o tym powiadomione centrala oraz baza naprawcza położona najbliżej miejsca lotniska docelowego samolotu. Gdy ten ląduje, serwis techniczny jest przygotowany do przeprowadzenia koniecznej naprawy w jak najkrótszym czasie. Silnik więc sam, bez ludzkiej ingerencji, komunikuje się ze swoim komputerem Wielkiej Brytanii, który z kolei komunikuje się z komputerem w miejscu lądowania samolotu i przygotowuje cały proces, włączając człowieka praktycznie na ostatnim etapie. Takie współdziałanie stało się możliwe m.in. dzięki internetowi. Pierwsza komercyjna domena internetowa, symbolics.com, została zarejestrowana 15 marca 1985 roku i funkcjonuje do dziś. Można wejść. Jakoś to wszystko musiało się zacząć. Od pierwszego kawałka materiału wyprodukowanego za pomocą nowego rodzaju krosna do globalnej sieci komputerowej prowadził ciąg wynalazków. Ciąg ludzi, którzy byli odważni i kreatywni. Pierwsza rewolucja przemysłowa rozbudziła ludzkie marzenia, a bez marzeń nie ma postępu. Zmieniła mentalność człowieka, pokazała nowe możliwości i ośmieliła w poszukiwaniach nowatorskich, opartych na nauce rozwiązań. To niesamowite, że początki rozwoju nowoczesnego przemysłu pokryły się z okresem europejskiego romantyzmu w literaturze i sztuce. W pewien sposób świat poetyckiej idei połączył się z surowym światem fizyki, matematyki i technologii. Lord Byron, słynny poeta angielski, żyjący w latach 1788-1824, popierał ruch luddystów. Walczyli oni z wynalezionymi i wprowadzonymi do przemysłu maszynami tkackimi, obawiając się, że zastąpią one człowieka i zabiorą im pracę. Lord Byron nie był zatem zwolennikiem rozwoju technologicznego. Za to był absolutnym autorytetem w sprawach barw i kolorów. Swoją teorię przedstawił w liczącym ponad 2000 stron dziele z 1810 roku pod tytułem Nauka o barwach. W XIX wieku była to praca o fundamentalnym znaczeniu. Dzisiaj pewne wnioski są podważane, na przykład ten, że dobrze wyspać się można jedynie w pokojach malowanych na zielono. Ale akurat tu miał prawo się mylić. Za bardzo lubił imprezy i kobiety, więc wysypianiem się różnie bywało i kolor ścian mógł tu nie być kluczowy. Tak dynamiczny tryb życia miał za to wpływ na jego finanse. Kiedy zatem z niechęcią podliczył swoje aktywa, zimna analiza ekonomiczna rosnącego zadłużenia spowodowała, że ożenił się z bogatą Anną Izabelą Milman, która uwielbiała matematykę, lecz w tym przypadku zaślepiła ją poezja. W wyniku tego związku rodziła się córka Ada Byron, późniejsza Ada Lovelace. Długi zostały spłacone, niemniej małżeństwo rozpadło się błyskawicznie, a Ada nigdy nie zobaczyła swojego ojca. Geny, które odziedziczyła po swoich rodzicach, dały fantastyczny miks intelektualny. Prawdziwie romantyczną miłość do piękna matematyki. Wyrażenia matematyczne, wzory, figury geometryczne widziała oczami poety i do tego w kolorach. Osoba z takim umysłem musiała być wyjątkowa. Historia komputerów zaczęła się od udoskonalenia mechanicznego krosna tkackiego przez Francuza Josepha Marie Jacquarda w 1801 roku. W celu zautomatyzowania produkcji tkanin zastosował on metodę sterowania procesem produkcyjnym za pomocą dziurkowanych kart. Charles Babbage, 1791-1871, pasjonował się konstruowaniem mechanicznych maszyn liczących. Pomysł z kartami perforowanymi Jacquarda tak bardzo mu się spodobał, że zastosował go w swoich urządzeniach. Mniej więcej w tym czasie Ada Byron została Lady Lovelace i była już dojrzałą, choć młodą, romantyczną matematyczką. Bardzo chciała zaimponować panu Babbage'owi swoją wiedzą. Tylko jak XIX-wieczna kobieta mogła zwrócić na siebie uwagę ścisłego na dodatek męskiego umysłu, postanowiła przetłumaczyć na angielski napisany po francusku przez Włocha Luigi'ego Menabre, późniejszego premiera Włoch, wykład o maszynach liczących. Tłumaczenie tak spodobało się panu Babbage'owi, że zasugerował, aby Ada napisała nie własny artykuł, to było za dużo, swój własny wstęp. No i napisała uwagi od tłumacza w 1843 roku, które przerosły intelektualnie tłumaczony oryginał. Opisała w nim cztery kwestie. Po pierwsze, zasugerowała, że maszyna licząca powinna być ogólnego przeznaczenia, a zatem wykonywać różne zadania i być programowalna, tak jak współczesny komputer. Pomysł drugi to koncepcja, by maszyna mogła wykonywać operacje przechowywania, manipulacji, przetwarzania słów, muzyki, grafiki itd. jak współczesny komputer. Trzecia uwaga to stwierdzenie, że wszystkie te przekształcenia i operacje powinny zostać zapisane cyfrowo. Autorka zasugerowała też, jak te operacje zaprojektować, aby były wykonywalne, jak programy we współczesnym komputerze. Opracowała tablicę i diagram przedstawiający sposób wprowadzenia algorytmów do maszyny, komputera. Walter Isaacson stwierdził, to głównie za ten diagram, który towarzyszył opisowi złożonego procesu generacji liczb Bernoulliego, miłośnicy Ady przypisują jej miano pierwszego na świecie programisty komputerowego. Jest to lekka przesada. Do czasu, kiedy pojawił się artykuł Ady, Babbage zdążył wymyślić ponad 20 procesów, które mogłaby wykonać jego maszyna. Żaden z jego pomysłów nie ukazał się jednak drukiem, a z racji tego, że były czysto teoretyczne, próżno szukać w nich wyjaśnień, jakie konkretne ciągi i operacje Babbage miał na myśli. Należałoby więc powiedzieć, że algorytm do obliczania liczb Bernoulliego w połączeniu ze szczególnymi wytycznymi, jak wykonywać go na maszynie, był pierwszym opublikowanym programem komputerowym, a inicjały, którymi był podpisany, należały do Ady Lovelace. I tak ludzka kreatywność połączyła mechaniczne krosno tkackie z maszyną obliczeniową i geniuszem matematycznym córki słynnego poety. Zastosowanie energii elektrycznej w przemyśle to następny skok cywilizacyjny. Znowu pobudzona wyobraźnia naukowców. Jak opisać ten nowy świat? Co ciekawego może z tego wyniknąć? Romantyzm zjadła pierwsza wojna światowa. Potrzeba było pragmatyzmu i geniuszu Einsteina oraz matematyki. Dużo matematyki. Dzięki fizyce świat stawał się bardziej zrozumiały, a matematyka potwierdzała jego spójność i logiczność. Michał Heller napisał: zaprojektowanie bardziej zaawansowanego eksperymentu wymaga takiego skonstruowania zestawu pomiarowego, by jego wewnętrzna logika była zgodna z jego matematycznym odpowiednikiem. Jak na ironię, tak wielki postęp w naukach ścisłych przypadł na okres wyjątkowo niespokojny i okrutny, z przerwą we wzajemnym zabijaniu na mniej więcej 20 lat. Stefan Banach, urodzony w Krakowie w 1882 roku, wychowywał się w rodzinie zastępczej. Choć znał swojego ojca, który opłacał mu wychowanie, to widywał go niezbyt często. Matematykę, którą od najmłodszych lat bardzo się interesował, studiował jako samouk. W latach 1911-1913 zaliczył egzamin częściowy, tak zwany półdyplom, po 2 latach studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej. Potem wrócił do Krakowa, gdzie zaprzyjaźnił się z późniejszymi profesorami Ottonem Nikodymem i Witoldem Wilkoszem. Pewnego wieczoru w 1916 roku przyjaciele, siedząc na jednej z ławek na krakowskich plantach, prowadzili rozmowę o całkach. Nie o nogach Elizy, ani wczorajszej imprezie. Trochę zaskakujący temat jak na młodych ludzi, gdy więc fragment rozmowy usłyszał przechodzący tamtędy lwowski uczony Hugo Steinhaus, aż przystanął ze zdumienia. Zaintrygowany podszedł i włączył się do dyskusji. Przypadkowe spotkanie rozpoczęło niesamowitą karierę Stefana Banacha, jednego z najznakomitszych matematyków XX wieku. W 1919 roku panowie Steinhaus i Banach opublikowali wspólny artykuł o zbieżności przeciętnej szeregu Fouriera, biuletynik Akademii Krakowskiej. W 1920 roku Banach, nie mając tytułu magistra, został asystentem profesora Antoniego Łomnickiego z Politechniki Lwowskiej i nieświadomie obronił pracę doktorską. Nieświadomie, bo nie przywiązywał wagi do tytułów naukowych i zbywał wszelkie próby nakłonienia go do jej napisania. Spisano zatem najciekawsze fragmenty jego publikacji i powstała praca o operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych. Praca pracą, ale trzeba było jakoś zmusić autora do zdania egzaminu. Przyjechała komisja z Warszawy. Banacha złapano na uczelnianym korytarzu i poproszono, aby pomógł rozwiązać pewne problemy matematyczne jakichś panów, którzy dyskutują w dziekanacie. Oczywiście poszedł i rozwiał wszelkie wątpliwości. Obroniona praca ukazała się 2 lata później w 3 tomie francuskojęzycznego czasopisma wydawanym w Warszawie przez polskich matematyków. Rok po publikacji swego doktoratu Banach uzyskał habilitację i został profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Profesurę zwyczajną otrzymał w roku 1927. Lwowska Szkoła Matematyczna, której był współtwórcą, skupiła wybitnych matematyków. Prowadzili oni słynne dyskusje w kawiarni Szkocka, zapisując wzory na blatach stołów, serwetkach i specjalnym zeszycie użyczanym każdemu bywalcowi matematykowi. W 1932 roku ukazało się w druku kolejne dzieło Banacha. Dzięki tej publikacji stał się sławny i został uznany za jednego z ojców analizy funkcjonalnej. Rezultaty jego badań miały kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju nie tylko samej matematyki, ale również nauk przyrodniczych, a w szczególności fizyki XX wieku. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie prowadził wykłady z teorii mnogości, geometrii analitycznej, rachunku nieskończonościowego, mechaniki teoretycznej, wybranych działów dynamiki analitycznej, teorii funkcjonałów, rachunku różniskowego i całkowego, a także teorii operacji funkcjonalnej. No ale przyszła wojna. W czasie okupacji niemieckiej nie pozwolono mu pracować naukowo. Nie mając stałego zajęcia, musiał coś robić, aby przeżyć. Zaczął udzielać korepetycji i został karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Planistym i Wirusami, co chroniło go przed represjami. Zmarł w 1945 roku. Jego wkład w naukę światową i rozwój współczesnej cywilizacji trudno przecenić. W tym przypadku wojna i chora ideologia przerwały badania naukowe lwowskich matematyków, ale wojny i armie także przyspieszały postęp techniczny. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ten fragment. Zapraszam do następnego. Do widzenia.